Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, zmotoryzowanie oczywiście, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Jerzy, ludzie listy piszą, tak skaldowie śpiewali, prawda?
Jeżeli mnie zwykłe, pamięć, polecone.
No, zwykłe, szare, różne, przeróżne, w małych miejscowościach. Do nas też piszą i nie tylko elektroniczne. Elektronicznych trochę spływa, ale ostatnio nasze programy były puszczane jako powtórki w okresie świąt Wielkiej Nocy. I po jednej z takich audycji, a raczej ciągu, który był emitowany na antenie Radia Tok FM, dostaliśmy list bardzo wyjątkowy w formie, myślę, że na dzisiejsze czasy niespotykany, a przynajmniej bardzo rzadko.
Tradycyjny.
Ponieważ napisany, no tradycyjnie to pewnie odręcznie, a ten był jeszcze inaczej, ponieważ na maszynie do pisania. Więc to jest dość wyjątkowe. Pan Wiesław do nas napisał, te audycje, które były powtarzane, były o transporcie zbiorowym w Polsce po II wojnie światowej. Mieliśmy taki cykl dość spory, czasu nam zajęło. Pan Wiesław zechciał się odnieść do kilku spraw, które tam pisaliśmy. Napisał między innymi, że nie wspomnieliśmy o tak zwanej stonce.
Wspomnieliśmy.
Wspomnieliśmy.
I to dwa razy. Na pewno o stonce na pewno mówiliśmy.
To wynik jest tego, że możliwe, że te powtórkowe audycje, które w okresie świątecznym były emitowane, nie były w pełni wyemitowane, cały ciąg tych audycji, więc akurat tego odcinka, w którym mówiliśmy, mogło zabraknąć.
Stonka była na tyle istotnym środkiem transportu w naszej historii powojennej, że nie można było jej ominąć i wspomniałem i opowiedziałem o niej, jak to jeździło i jak to wyglądało, także na pewno nie przeoczyliśmy tego.
Na pewno nie przeoczyliśmy. Pan Wiesław w swoim liście pisze o bardzo, bardzo wielu rzeczach, między innymi też o trolejbusach, rzekomo, że pan Gierek pokasował te trolejbusy podobno i tak dalej. Bardzo ciekawy list. Panie Wiesławie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę do nas pisać.
No takie ciekawostki jeszcze odnośnie pana, pan Wiesław tak, powiedział proszę. Kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Rzeczywiście może nie o wszystkich ja powiedziałem. Na przykład to, że wielkim problemem trolejbusów było skrzyżowanie ich linii z trakcją tramwajową, bo wypadały pałąki. To wiązało się z tym, że kierowca musiał wysiąść z autobusu i ten pałąk z powrotem uruchomić tak, żeby działał. Dalej ja mówiłem o szasonach, świnkach. One charakterystyczną cechę miały takie, że często jeździły przechylone na jedną stronę. I to jest prawda, proszę państwa, dlatego, że one miały takie wystające podesty przy wejściu i na tych podestach można było stanąć. To znaczy, jakaś tam starsza pani z zaróżka nie stanęła, ale młodzi, sprawni ludzie bez problemu stawali i dlatego ludzie byli tak doczepieni jak winogrona. Wystarczyło, że jedną ręką się czegoś uchwycił, nogi postawił na tym podeście i już się trzymał, wisiał, a na takim podeście w takiej pozycji mogło i 15-20 osób się utrzymać. Zatem te 20 osób przy jednych drzwiach, 20 osób przy drugich drzwiach i już cały autobus jest pochylony i ledwo sobie radzi. Zresztą tam był taki układ w szosonach i szczególnie w tych następnych, bo te pierwsze to nie miały w ogóle drzwi, ale w następnych one miały drzwi, dwie pary, z przodu i z tyłu. I bardzo długo, aż do lat 70. w komunikacji warszawskiej obowiązywał pewien kanon, to znaczy wsiadało się zawsze drzwiami tylnymi, nigdy przednimi. Tak. Wsiadało się tylnymi, przy tylnych drzwiach był fotel bardzo wygodny, taki wyścielany, miękki, fotel dla konduktora, tam siedział konduktor, u niego kupowało się bilet i następnie wraz z prądem, że tak powiem, przepływało się stopniowo do przodu i wysiadało się drzwiami przed nimi. Zatem tylne drzwi obsługiwał konduktor, natomiast przednie drzwi obsługiwał kierowca. To miało swój sens, dlatego że wtedy autobusy były ciasne dosyć i wygodniej było w ten sposób jednokierunkowym przepływem. Dzisiaj raczej już tak ciasnych autobusów nie ma, zatem nie jest to już teraz konieczne takie rozwiązanie.
Gorzej jak ten, który wsiadł na przystanku i na następnym od razu wysiadał, tak. Musiał się przepychać.
Musiał śpieszyć się, musiał się wyprzedzać po drodze.
Wie pan, co tak mi się anegdotka przypomniała. Kilka lat temu byłem w Indiach, a tam wiadomo, że to transport publiczny, te autobusy są bardzo popularne. Podobno jeżdżą ludzie na dachach. Ja tego nie widziałem, ale może Indie wielkie, więc w innych miejscach również. Ale ciekawostką jest to, że tam ludzie biorą siebie na kolana. Bo faktycznie tak, tak. Te autobusy są.
I to jest mądre. To jest mądre.
W momencie, kiedy jest dużo.
Nie miałem przeciwko temu, żeby jakaś tam 18-letnia ładna blondyneczka mnie wzięła na kolana. Albo ja ją wziąłbym.
Albo tak, ale są różnego rodzaju przypadki.
Ale jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Pan Wiesław, bo tutaj pan Wiesław pisze, że nie wie, zatem ja przypomnę panu Wiesławowi, że było tak, bo pisze, że w czasie budowy Pałacu Kultury i Nauki jakieś takie dziwne zisy woziły pasażerów skąd, dokąd nie pamiętam. Panie Wiesławie, rzeczywiście woziły i woziły ich na budowę budowę bądź z budowy, z miejsca zamieszkania. Otóż pracownicy budujący Pałac Kultury i Nauki przez kilka lat mieszkali na specjalnie dla nich zbudowanym osiedlu domków fińskich. I to osiedle do dnia dzisiejszego istnieje. Jest ono przy ulicy Górczewskiej, za wiaduktem jadąc od strony centrum po lewej stronie, czyli jak się wjeżdża na teren dzielnicy Bemowo. Jest to jedno z piękniejszych warszawskich osiedli, moje ulubione. Ja bardzo często tam chodzę na spacery. To osiedle było samowystarczalne w latach 50., bo tam było, bo robotnicy wraz z rodzinami tam mieszkali. Zatem tam było i kino, i świetlica, i przedszkole, i żłobek, i szkoła. Te dzieci tam właściwie nie wychodziły, bo im nie wolno było wychodzić poza granice tego osiedla. Wszyscy mieszkali w tym osiedlu, kilka tysięcy osób, i tam właśnie pracownicy stamtąd byli dowożeni do Pałacu Kultury i Nauki budowanego i przywożeni z powrotem. Po drodze nie mogli wysiąść, bo oni właściwie nie mogli samodzielnie poruszać się po mieście. Zatem to jest odpowiedź na pana pytanie. I druga rzecz, że tramwaj, że mało kto pamięta. Ja to pamiętam, że tramwaj, proszę państwa, jeździł z Placu Unii Lubelskiej, jak pisze pan Wiesław, przez Gagarina na Wilanów. Dokładnie to on jeździł ulicą Goworka, tym ostrym zjazdem, gdzie teraz sporo wypadków jest. Tamtędy zjeżdżał tramwaj, proszę państwa, ja to doskonale pamiętam. Tam były linie 36, 2 i 14, z tym, że 36 nie jechało do samego Wilanowa, tylko do ulicy Okrężnej. Te tramwaje zostały zniesione chyba w 73 czy 4 roku. W każdym bądź razie tam był bardziej ekologiczny wtedy dojazd do Wilanowa. To tyle w odpowiedzi na listy pana Wiesława.
A czym
pana
był
Wiesława.
Magirus?
Magirus to był autobus, to była marka, to była popularna dosyć marka. Ach, pan mówi o tym wozie strażackim. Rzeczywiście Warszawa przed wojną miała taki bardzo dziwny wóz strażacki z długą, wysuwaną drewnianą drabiną i tak jak pisze pan Wiesław, to była najdłuższa, zdaje się rzeczywiście, to była najdłuższa drabina strażacka w Polsce. A tutaj chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że nie wiem, teraz chyba też tak jest, że wozy strażackie kupowane były nie centralnie przez ministerstwo jakieś, tylko kupowane były przez poszczególne gminy. Im gmina bogatsza, tym miała więcej tych wozów strażackich. Czasami mogła mieć bardziej spontanicznie przerobione, jakieś powiedzmy ciekawie wyglądające. I takim właśnie wozem był Magirus, który garażował w Alei Zjednoczenia. Tam była Straż Pożarna i tam zresztą Straż Pożarna jest do dzisiaj. Aleja Zjednoczenia, róg przy Marmońskiej, zaraz obok AWF-u. I tam był ten Magirus, samochód Magirus przed wojną. Co się z nim stało po wojnie? Nie wiem. Po prostu nie wiem.
No, może gdzieś coś ratował, albo był potrzebny na części, na przykład. Panie Wiesławie, przepiękny list, bardzo dziękujemy, bo i wiele ciekawostek, no i forma niesamowita. Przyznam się szczerze, że ten list my nagrywamy i ten list otrzymaliśmy już jakiś czas temu, dobrych parę tygodni, i nadal pachnie.
Tak. Ja jeszcze chciałem innej osobie powiedzieć. Otóż napisał do mnie pan Adam Twarduch i tu jest ciekawa sprawa. Widać, że niektórzy słuchacze rzeczywiście rzetelnie słuchają naszych audycji, bo my poprosiliśmy, nie wiem, czy pan pamięta, panie Krzysztofie, poprosiliśmy, gdy mówiliśmy o Citroenie, że on miał związki z Polską, tylko dokładnie nie wiemy jakie. Ja nigdy nie miałem czasu, żeby się tym zająć, żeby to zbadać, jak to dokładnie wyglądało, i rzeczywiście się sprawdziło. Pan Adam sprawdził to dokładnie i okazuje się, że dziadkowie Citroena mieszkali w Siedlcach i tam też urodziło się kilka jego ciotek. Czyli to jest, tak, niedaleko w sensie geograficznym i niedaleko w sensie czasowym, że to byli tylko dziadkowie Citroena, więc on naprawdę miał bardzo bliskie te związki z Polską. Kilka ciotek urodziło się i tam też mieszkały. Dziadek Andrzej Citroena prawdopodobnie przeprowadził się do Warszawy, dlatego że pochowany jest w Warszawie. Dziadek Izaak Uszer jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie, w sektorze 32. Na tym samym cmentarzu, tylko w innym sektorze, pochowana jest babka Miriam Rachela, babka Andrea Citroena, sektor 5, i jedna z sióstr Citroena, Jeanne Goldfeder, z domu Citroen właśnie. Ona jest pochowana w sektorze 71 cmentarza żydowskiego w Warszawie, czyli on miał tutaj całą rodzinę. Nic dziwnego, że do Łodzi przyjeżdżał, bo jak przyjeżdżał do Warszawy na grób, to blisko miał Łódź, miasto robotnicze, on tam to wszystko chciał zobaczyć. Dziękujemy panie Adamie bardzo za to, bo to są ciekawe rzeczy. Nie byłem, ale dlaczego nie byłem? Dlatego, że po pracy nie jestem w stanie tam pójść, bo cmentarz jest zwyczajnie zamknięty. Muszę się wybrać po prostu którąś sobotę, ale to tak na pewno nawet nie w najbliższą.
Drodzy Państwo, bardzo nam miło, że pomimo tego, że audycja przeszła tylko do internetu, to nas słuchają Państwo i chcą z nami komentować, odpowiadają na nasze prośby, piszą do nas listy również, nie tylko mailowe, ale w
No pan Wiesław papierowej. Z Żoliborza chyba jest, tak. Bo pisze, że urodził się na, mieszkał w...
Na placu
Ulicona. Tak, Mickiewicza 27, to jest taki długi budynek łamany. Gdyby pan Wiesław mógł się z nami jeszcze raz skontaktować, bo bardzo byśmy chcieli jeszcze przeprowadzić z nim rozmowę, tak. Bo to jest żywa legenda, po prostu można badać pewne rzeczy związane z motoryzacją.
Z odwiedzimy pana Wiesława, tak, z przyjemnością jeżeli odwiedzimy. Mogli oczywiście, więc warto do nas się odzywać, zawsze nas to niezmiernie cieszy.
Ewentualnie może skontaktować się ze mną. Wszyscy, którzy mają coś ciekawego, zapraszam na Facebooka, nawet mojego, także wystarczy Jerzy Lemański wyklikać i też można jakieś ciekawostki, jeśli państwo macie, to bardzo
można
chętnie.
Przez redakcję.
Albo przez redakcję, jak najbardziej.
Zresztą dostaliśmy właśnie na redakcję. Drodzy państwo, za nami już prawie cała Europa, jeżeli chodzi o historię motoryzacji, tak zaraz po II wojnie światowej, a przed 1956 rokiem, taki okres sobie dobraliśmy z panem Jerzy, żeby poopowiadać o tym, jak to wszystko wyglądało. Polską mówiliśmy dość szczegółowo. Jak wiemy, w Rosji no to tam kiepsko z tą motoryzacją było od zawsze. Zżynali, produkowali coś tam, ale kiepskawo. Niemcy, zarówno wschodnie, jak i zachodnie, również omówiliśmy. Oczywiście Włochy, Francję. Jest jeszcze jedno państwo, o którym należy wspomnieć, choć zawsze takie trochę na granicy Europy, nie do końca wyspiarskie, królestwo olbrzymie, potęga przecież kiedyś, Wielka Brytania, bo przecież przed II wojną światową Wielka Brytania to był potentat motoryzacji.
Numer jeden w Europie, jeśli chodzi o produkcję samochodów w latach 30. Nie, na świecie nie raczej. A no jeszcze przed Stanami Zjednoczonymi, tak. To tak, jak by, te, chociaż nie, chyba też nie. Jakoś w Europie jak najbardziej w latach 30. Brytyjczycy byli na pierwszym miejscu. Zresztą, panie Krzysztofie, tak naprawdę Brytyjczycy nie mają szczęścia do motoryzacji. W pewnym sensie nie mają szczęścia, dlatego że powiedzmy dzisiaj nie ma żadnego takiego samochodu użytkowego, popularnego, mówię prawda? Popularnego, który kojarzyłby się z Wielką Brytanią, bo Opla kojarzymy, mimo że to General Motors, kojarzymy z Niemcami, Peugeot Francuzi, Renault Francuzi, prawda, Ford nawet, który jest no, takim konsorcjum w tej chwili się zrobił, ale jest to jednak, nie kojarzymy Forda z Ameryką, tego europejskiego, tylko z Niemcami kojarzymy.
Jednak Wielka Brytania z pewnym luksusem się kojarzy, tak, motoryzacja, a nie takim tak. ludu.
Oni w pewnym momencie zdali sobie sprawę, zresztą ja o tym potem powiem, bo będziemy chyba trochę teraz rozmawiali właśnie o Wielkiej Brytanii. No w każdym bądź razie jest to, dla Brytyjczyka to jest wielkie nieszczęście, dla takiego patrioty brytyjskiego, który chciałby kupić samochód brytyjski, produkowany w Wielkiej Brytanii i który jest własnością brytyjską. No praktycznie w tej chwili to nie wiem, co on mógłby kupić, Morgana chyba, no ale to te samochody to są produkowane w śladowych ilościach i to jako takie repliki tych samochodów z końca lat 20.
Land Rover ewentualnie jeszcze gdzieś tam.
To też jest tak, no, tak.
Ale to taki użytkowy to...
Nie, to niekoniecznie. No, te wszystkie te marki brytyjskie gdzieś ktoś posiada. Rolls-Royce'a ma BMW, prawda? Bentley'a ma Volkswagen. Mini należy do Monachium.
Bentley należał do Rolls-Royce'a.
Tak, tylko że, bo Volkswagen kupił Bentley'a i Rolls-Royce'a, tylko nie mógł się, tam z pewnych względów nie mógł dostać tego Rolls-Royce'a, wzięło go BMW. Mini to też jest przecież Monachium w tej chwili. Aston Martin niby jest brytyjski, ale proszę państwa, nie jest brytyjski, bo w pewnym okresie miał go Ford, a dzisiaj praktycznie całe wszystkie akcje Aston Martina są wykupione przez fundusze inwestycyjne z Kuwejtu, więc to jest arabski samochód tak naprawdę. Jaguar, no drugi co do wielkości, nie Jaguar, tylko właśnie koncern Tata, drugi co do wielkości koncern światowy. Proszę państwa, my się śmiejemy z samochodów Tata, bo one nie weszły na nasz rynek, mówiło się, kupił sobie tatę z mamą, ale tak naprawdę to jest drugi co do wielkości koncern na świecie. Lotus, jakże brytyjski, prawda? Nie jest brytyjski, bo to jest Malezja w tej chwili.
Ale Lotusy też wyścigowe bardziej.
Tak, ale w tej chwili Lotus trzymany jest w rękach malezyjskich. Vauxhall, prawda? Jako ciekawostkę państwu powiem, dla warszawiaków może to być ciekawe, otóż w Warszawie jest ulica Vauxhall przy Nowym Świecie. Ta ulica przed wojną nazywała się Vauxhall. Krótko po wojnie nazywała się Młodzieży Jugosłowiańskiej, bo Jugosłowianie pomagali odbudować Warszawę w 1947 roku, ale gdy Brostito wygiwał Rosjan i Stalina przede wszystkim, no to stał się złym człowiekiem i z powrotem wrócono z Młodzieży Jugosłowiańskiej, przywrócono nazwę Vauxhall. A skąd się wzięła nazwa Vauxhall? Otóż tam było przedstawicielstwo Towarzystwa Brytyjskiego właśnie Vauxhall, tylko że u nas to jest spolszczone na Vauxhall zrobiło się. I to jest to samo. Vauxhall i Vauxhall to jest jedno i to samo. My po prostu nazywaliśmy to to Foxhall i stąd się wzięła nazwa tej ulicy. No w każdym bądź razie Foxhall należy do General Motors, sprzedaje Opel na rynek brytyjski, także Opel Astra w Wielkiej Brytanii nazywa się powiedzmy Opel Astra, tylko Vauxhall Astra, prawda, czy Omega, czy jakiś tam inny. Tak to wygląda. A gdzie się podziały te stare marki angielskie? Ich nie ma. Austin, Hillman, Humber, Jensen, Lanchester, Standard, Sunbeam, Triumph, prawda, to są marki, które funkcjonowały w świadomości miłośników motoryzacji, a teraz to tylko w świadomości historyków motoryzacji albo miłośników starej motoryzacji.
Daimler trochę też jest tak, z połączeniem amerykańskimi. No.
Tak, no więc to wszystko Anglicy mogą tylko ubolewać.
A przecież Daimlerem król jeździł.
No, zgadza się, Daimler, no, Rolls-Royce'ami też najgorsze, że Rolls-Royce'ami do tej pory jeżdżą, a Rolls-Royce jest w tej chwili niemiecki. No,
niemiecki.
No więc to jest takie trochę, no, wcześniej ubolewałem, bo Volvo zdaje się jest chiński chyba, no to już...
Tak, ale jednak tą swoją koncepcję w pewien sposób zachował Volvo i całe szczęście, no... Globalizuje się ten
świat. Globalizuje się, to prawda, ale oni, ci Brytyjczycy, tak jak powiedziałem, nie mają szczęścia, oni nie mieli od początku. Przecież ten słynny z 1865 roku, ten akt Czerwonej Flagi, ten Locomotive Act, ustawa o czerwonej fladze, prawda? No tak. To już ich zdusiło, zablokowało i na wiele lat ich trzymało. Francja, Niemcy poszły do przodu, a oni stali w miejscu.
Zgadza się, przecież sławetne też opowiadaliśmy w czasie audycji jeszcze kiedyś, za dwa lata temu, jak zaczynaliśmy, że przecież strajki producentów nadwozi wozów konnych sprawiły, że to troszeczkę później weszli w...
Od samego początku Anglia była opóźniona, tak trzeba powiedzieć otwarcie, chociaż powiedzmy lata 30, bo my będziemy mówili o powojennych czasach, ale powiedzmy na chwilę jeszcze startujmy z tych lat 30, Anglicy są liderami w Europie. Wtedy właśnie są te samochody Hillman, Humber, Talbot, Sambim,
Morris,
Standard.
Robert,
tak, a główne i dwa główne modele to jest Morris i Austin. To były dwa główne modele Wielkiej Brytanii. One razem miały ponad 50% rynku przed wojną, więc to były najpopularniejsze modele przedwojenne. No były też modele powiedzmy droższe, Rolls-Royce z Bentleyem i Jaguarem. Tak, ale to były... Tak, ale Aston Martin to przed wojną tam chyba 600 czy 700 samochodów tylko zrobił, także dopiero po wojnie.
Bardzo.
Ale rzeczywiście modele przedwojenne Austin produkował od 1910 czy 8 roku. Najpierw produkował tego słynnego Austina 7 HP, czyli siedmiokonnego, a później tak zwany Baby Austin. To był samochód, tak jak Niemcy zrobili Volkswagena dla ludu, to Anglicy zrobili wcześniej ten samochód dla ludu, bo to był samochód z 22 roku i jego produkowano przez 17 lat do 39 roku, proszę Państwa. I to był samochód bardzo popularny. On miał niewielki silnik o pojemności 1 litra, 10 koni mechanicznych, 80 km na godzinę. Był to samochód dwu- bądź czteromiejscowy, w zależności jaką wersję się wzięło. I tutaj Anglicy mieli taką koncepcję, oni ją wzięli chyba od Forda, że to miał być monosamochód. To znaczy ten główny produkowany na rynku, najpopularniejszy, do którego wszędzie części będą dostępne. Czyli chcieli ten rynek tak troszeczkę ścieśnić, dać jeden samochód, ale za to produkowany byłby w wielu miejscowościach. Co nie było głupie. Z tym, że on był dużo, ten Austin był dużo mniejszy od Forda T, bo dużo mniej ważył. Tam chyba 300 parę kilogramów zaledwie, także to był malutki samochodzik. Co ciekawe, nadwozia do tej firmy robiła firma, która później zaczęła samodzielnie robić samochody i były to samochody marki Jaguar. Tak więc tutaj w tym przypadku mamy jakieś powiązanie. Nazywała się tak firma Swallow Sidecar Company. To był prosty samochód, ten Austin, Baby Austin. On miał, nie miał amortyzatorów w ogóle, miał hamulce na tył nożne, ale na przód ręczne. No w każdym razie był tani, prosty, łatwy w naprawie i w pewnym sensie pozwolił zmotoryzować Wielką Brytanię. To był ten główny samochód przed wojną Wielkiej Brytanii i drugi Morris, bo powiedziałem, że były dwie firmy, Austin i Morris. A drugi to był Morris Oxford.
Oxford, no właśnie, tak. Bo chyba były dwa w ogóle Morrisy jakby, takie fabryki. Oxford i
tak,
taki mniejszy gdzieś tam garaż, czy coś takiego?
Już nie pamiętam, jak ta nazwa się nazywała. Tak, rzeczywiście, no ale sam Oxford jako taki, ten model Oxford, no to on był produkowany przez wiele lat, bo jego do lat 70. w ogóle produkowano, on ciągle był zmieniany, ale Oxford kojarzył się właśnie z samochodem Morris i to był, w ogóle Oxford był pierwszym seryjnie produkowanym samochodem w Europie, które posiadało seryjnie montowane radio. To taka ciekawostka, z tym, że te radia oczywiście nie działały tak jak dzisiaj, bo to radio trzeba było włączyć, poczekać aż się nagrzeje i dopiero po jakimś czasie ono odbierało. Nie odbierało absolutnie UKF-u, bo wtedy żadnej stacji nie było na UKF-ie, tylko odbierało fale średnie, po niedługie, co wiązało się z dużymi zakłóceniami. Czasami samochód na przykład jak jechał na północ, to radio nie chciało odbierać, jak skręcił na wschód, to radio od razu dużo lepiej odbierało.
No i czasem zanim się nagrzało, to już trzeba było wysiadać.
Nie, no, jak tak długo to nie. No. Ono się mniej więcej nagrzewało tyle czasu, ile czajnik gotuje wodę, no to bezprzewodowy.
Czajnik, bezprzewodowy, tak. Ja to szybko, szybko.
Tak. No to tak wyglądała sytuacja przed wojną. Te dwa samochody. Austin i Morris Oxford. One ponad 50% rynku dawały Brytyjczykom i były to najpopularniejsze samochody i dzięki tym dwóm, bo te samochody też eksportowano do Stanów Zjednoczonych. No to jeszcze była ta inna Ameryka, proszę Państwa. To jeszcze była Ameryka, która zgadzała się na samochody małe. Krótko po wojnie nawet jeszcze Amerykanie brali samochody małe, a potem to się skończyło, potem z tych małych został tylko... Tak, ale potem już tylko został Garbus praktycznie i wszystkie państwa, które liczyły na swój eksport samochodów do Stanów Zjednoczonych i liczyły, że będą to samochody małe, po prostu te państwa się strasznie zawiodły i między innymi tutaj w tej grupie byli Anglicy. Dla nich się urwał kompletnie rynek amerykański po wojnie, co spowodowało, że Anglicy oddali palmę pierwszeństwa innym krajom i się właściwie nie pozbierali do dzisiaj.
Ale ten eksport nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale też na całą Europę się odbywał.
Tak, no oczywiście, przecież całe Indie też były, bo w końcu do 40 chyba tam 7 roku Indie były brytyjskie, potem jeszcze Indie współpracowały z Brytyjczykami, to wszystko, mimo że politycznie już to się oddzieliło jedno od drugiego, to jednak ta gospodarcza współpraca cały czas funkcjonowała w Afryce. Tak, ale stopniowo coraz mniej i Brytyjczykom zwyczajnie z motoryzacją wiodło się coraz gorzej.
Dlatego tak stwierdziłem na początku, może niesłusznie, że jednak przed II wojną światową Brytyjczycy byli potentatem światowym, wszędzie były te...
Byli potentatem, z tym, że na pewno nie produkowali więcej samochodów od Stanów Zjednoczonych, bo sam Henry Ford już ładował, przecież on model T, to jak ciepłe bułeczki co chwilę wypuszczał, tak samo potem następcę model A, inne Fordy, do tego doszła cała trójka, całe Detroit, przecież to były już miliony samochodów, ale w Europie Anglicy byli numerem jeden, rzeczywiście.
A podczas II wojny światowej, tak jak w innych krajach, cały ten przemysł...
Stanęło wszystko. Oczywiście, przecież jeżeli Anglicy wprowadzili kartki na wszystko, towary żywnościowe, to trudno, żeby pozwalali, żeby sobie kupować. Benzyna była reglamentowana. Praktycznie w rękach prywatnych benzyny nie było. Bądź śladowe jakieś ilości. Benzyna była przygotowana, cała produkcja była na cele militarne, więc nawet właściciele samochodów, które to samochody były kupione przed wojną, nie bardzo mieli jak tymi samochodami jeździć, bo nie było dostaw paliwa. Wszystkie firmy przerzuciły się na produkcję wojenną. Anglicy, chociaż Wielka Brytania jako taka, jako państwo, nie została zniszczona struktura materialna tego państwa, były bombardowania jak najbardziej, ale nie takie jak w Niemczech czy w Polsce, to jednak w czasie wojny oni mieli ciężko i tutaj nie ma co tego ukrywać, mieli ciężko i takie rzeczy jak produkcja dóbr dodatkowych, a takim była zwykła motoryzacja prywatna, musiały stanąć, produkowano tylko dla wojny. Anglia w czasie wojny nie istniała jako państwo motoryzacyjne.
No właśnie, no tak jak mówimy, no tak ciężki czas wspólnie z aliantami, ze Stanami Zjednoczonymi głównie, no musieli jakoś odeprzeć ten nasilające się zagęszczanie niemieckiej armii wszędzie tak. W Europie.
Potem faktem jest, że od 1943 roku stopniowo coraz więcej popuszczano pasa Anglikom i nawet w 1943 roku zdaje się, że było pozwolenie na produkcję i na pracę jakichś projektowych, bo już wtedy ta Anglia wychodziła na proste, było wiadomo, że alianci pokonają, zaraz będzie lądowanie w Normandii i tak dalej, to już skończyła się wojna o wyspy, prawda, niemiecka wojna lotnicza. Tak więc Anglia już nie była bombardowana, sama tylko bombardowała. Zatem już tutaj w tej sytuacji można było popuścić pasa i rzeczywiście 43-44 rok to już stopniowe przygotowywanie się do rozwinięcia skrzydeł po II wojnie światowej, co skończyło się niestety klęską. No nie tyle klęską, co nie zakończyło się powodzeniem.
No i późniejsze czasy już po II wojnie światowej, panie Jerzy, to ja proponuję, żeby w następnym odcinku to zacząć omawiać, bo rozgadaliśmy się i o listach, musieliśmy o tym wspomnieć z przyjemnością.
Tak, zresztą. Bo za listy dziękujemy.
Jak najbardziej, bo po II wojnie światowej okazało się, że Wielka Brytania nie jest w stanie udźwignąć ciężaru wielu marek. I
tak.
Zaczęli to
kombinować
konsolidować,
tutaj. Tak,
wszystko, jak to się ładnie nazywa, łączyć. Jest to dość ciekawe, bo tak jak mówiliśmy, tych producentów samochodów przed II wojną światową, bo od groma tam, takich mniejszych, one upadały, powstawały nowe na chwilę.
Oj, kilkanaście, tak czasami doczytam jakieś firmy, o których pierwszy raz w życiu słyszę, jakiś motocykl, tak słyszę, gdzieś tam ktoś sprzedaje, albo samochód. Ja nawet nie wiedziałem, że taka firma była. No
było tego od groma. Także w tym odcinku kończymy. W przyszłym, tak jak mówimy, te losy brytyjskiej motoryzacji po II wojnie światowej i powstawały koncerny motoryzacyjne, które są znane, niekoniecznie dziś już produkują, tak jak pan Jerzy powiedział, Dzisiaj no, mało co jest tej brytyjskiej motoryzacji, prawie w ogóle. Więc to, jak to było to w przyszłym odcinku, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak, na dziś kłaniamy się nisko.
Kłaniamy się.